Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. Dobry wieczór Państwu. Jak tylko skończą się święta Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny, handel oferuje nam od razu święta Bożego Narodzenia, przynajmniej komercyjnie w sklepie. Ale jest to czas, kiedy zaczynamy myśleć intensywnie o prezentach dla najbliższych. I jest to również czas, kiedy w całym kraju robi się bardzo, bardzo głośno o szlachetnej paczce. Gościmy dzisiaj wolontariuszy z Szlachetnej Paczki. Liderkę kaliską, Katarzynę Muszalską. Dobry wieczór.
Dobry wieczór wszystkim.
Annę Kozanecką.
Dobry wieczór.
Jarosława Małeckiego.
Dobry wieczór.
I Krzysztofa Dominikowskiego.
Dobry wieczór.
Pani Kasiu, właściwie proponuję, jeśli nie macie nic przeciwko temu, żebyśmy mówili do siebie po imieniu. Szlachetna Paczka jest jedną wielką rodziną i chciałbym dołączyć do tej rodziny, chociaż w ten sposób przez
bardzo
mikrofon.
Bardzo się cieszymy.
Kasiu, która to już edycja? Kaliska i ogólnopolska.
W Polsce jest to 19. edycja. W Kaliszu działamy po raz 7. Szczęśliwa siódemka. Duża edycja, dużo rodzin, dużo wolontariuszy. Także działamy prężnie. Z roku na rok powiększamy swoje grono. W tym roku jest nas 44 osoby jako wolontariusze. Odwiedziliśmy 172 rodziny, z czego do projektu włączyliśmy 98 rodzin.
Właśnie, właśnie. Jak działa Szlachetna Paczka? Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, jak działa, żebyśmy taki elementarz Szlachetnej Paczki przekazali słuchaczom.
Najważniejszym jest to, że rodziny nie zgłaszają się do nas same. Zgłoszenia dostajemy z różnych źródeł, instytucji takich jak MOPS-y, GOPS-y, różnego typu fundacje, stowarzyszenia, parafie, świetlice. Docieramy po prostu z wolontariuszami do jak największej liczby miejsc, w których tak naprawdę na co dzień można spotkać rodziny, których dotyczy bieda. Później, otrzymując takie zgłoszenia, z wolontariuszami odwiedzamy takie rodziny. Każda rodzina jest przez nas odwiedzona dwukrotnie. Pierwsze spotkanie dotyczy sytuacji rodziny, jej sytuacji materialnej, życiowej. Drugie spotkanie dotyczy już omówienia konkretnych potrzeb danej rodziny. Potem wolontariusze tworzą opis, którym tak naprawdę wszyscy darczyńcy w momencie otwarcia bazy opisów mogą zapoznać się na stronie Szlachetnej Paczki i na podstawie tego mogą dokonać świadomej decyzji, czy to jest ta rodzina, którą chcą wybrać i którą chcą obdarować w danym roku.
No, troszeczkę zrobiło się jaśniej, myślę, że nam wszystkim. Bo chciałem zapytać, prężna organizacja od 19 lat, Kraków, na całą Polskę, wszyscy znają właściwie hasło Szlachetna Paczka, ale wiemy, że Kraków daleko, a tutaj mamy Kalisz i naszych ludzi, którzy na progu biedy żyją.
Tak, w tym roku nie tylko to są to kaliskie rodziny, objęliśmy również swoim zasięgiem Pleszew, ponieważ w Pleszewie się nie otworzył rejon. Są to również rodziny z okolic Nowych Skalmierzyc, Koźminka, Opatówka, Brzezin. Także w tym roku kaliska ekipa naprawdę dość duży rejon objęła swoją pomocą.
Co to znaczy być liderką lokalną?
To znaczy przede wszystkim zbierać ludzi, którzy chcą działać, motywować ich chyba do działania, bo taką motywację też trzeba dawać na początku, zanim każdy się z nas wdroży i każdy z nas ma pytania, wątpliwości, jak to wygląda. Wielu z nas też się boi wyjść do ludzi, iść na pierwsze wywiady, więc no, to też jest taka motywacja naszych wolontariuszy, ale tutaj staramy się w Kaliszu tworzyć prężną drużynę, która siebie nawzajem wspomaga, więc tak naprawdę nie tylko we mnie każdy ma wsparcie, ale również w innych pozostałych wolontariuszach.
Kasiu, siódma edycja Kaliska, dla ciebie też?
Dla mnie jest to czwarta edycja. 2 lata jako lider i 2 lata jako wolontariusz.
Czy ktoś z tu obecnych zna historię kaliską od początku?
Tak, Krzysiu jest z nami od samego początku, pamięta pierwszą edycję i we wszystkich edycjach był jako wolontariusz, był również jako lider.
I liczę na to, że opowiesz nam, jak to z szlachetną paczką w Kaliszu drzewiej bywało. To znaczy te 7 szczęśliwych lat wcześniej.
Zaczęło się to wszystko w 2013 roku, kiedy ówczesna liderka Paulina Wesołowska utworzyła tutaj pierwszy rejon. Równolegle w Kaliszu powstał też drugi rejon, utworzony przez Karolinę Kosterę, obecną również wolontariuszkę, i dziewczyny szukały wolontariuszy właśnie tutaj w Kaliszu. Początki, jak wiadomo, były trudne, bo nikt nie wiedział, na czym polega szlachetna paczka, ani wolontariusze, ani rodziny. Pomogły tutaj lokalne media i udało się zgromadzić grupę około 20 wolontariuszy. W pierwszym roku te dwa rejony objęły pomocą około 50 rodzin. I wtedy wyzwaniem było rozwiezienie tych paczek i znalezienie darczyńców właśnie dla takiej liczby rodzin. No a w tym roku to wszystko przybrało takie rozmiary, o których wtedy moglibyśmy pomarzyć.
A centrala krakowska pomagała wam też wtedy?
Kraków jako tak nie pomagał. Każdy lider jest szkolony tutaj w Poznaniu i Poznań tutaj bardziej kieruje rejonami w województwie, w Wielkopolsce. Każdy lider przechodzi tam szkolenie odnośnie obowiązków i tego, jak ma wyglądać tworzenie rejonu. No i właśnie na podstawie tego osoba, która zgłasza się i chce być liderem, musi utworzyć rejon w danym mieście.
A powiedz, jak to z tobą było? Dlaczego zostałeś wolontariuszem?
No to też jest trochę zawiła historia. W 2013 roku pierwszy raz poszedłem na pielgrzymkę i jakoś tak po tej pielgrzymce chciałem po prostu zrobić coś dobrego dla innych. No i przypadkiem trafiłem na ogłoszenie, że szukają wolontariuszy do szlachetnej paczki. Nie wiedziałem, na czym to polega, ale czułem wewnętrznie, że to może być właśnie to. No i zgłosiłem się na rozmowę rekrutacyjną z Pauliną. Rozmowa przebiegła pomyślnie i właśnie od tych 7 lat biorę udział tutaj w paczce.
Mówią, że młodzież nie chce się w nic angażować, ale ci, którzy przechodzą pielgrzymkę do Częstochowy, są bardziej wyczuleni na wszelkie dobro. To już wiemy o jakby nestorach tej grupy. Ania, jak z tobą było? I który raz jesteś wolontariuszką?
Pierwszy raz. W tym roku pierwszy raz akurat zgłosiłam się do szlachetnej paczki.
A co cię skłoniło?
Powiem tak, że zawsze brałam udział w jakichś wolontariatach. Ciągle coś, a to albo w szkole, na studiach. Zawsze w coś się angażowałam. Po prostu na Facebooku zobaczyłam zgłoszenie, że zbierają wolontariuszy do szlachetnej paczki. Przy okazji zauważyłam też, że do Akademii Przyszłości. Zgłosiłam się i do jednej, i do drugiej. U Kasi jestem wolontariuszem w szlachetnej paczce, a liderem znowu w Akademii Przyszłości.
No dobrze, zaraz opowiemy o Akademii Przyszłości również. Jarek, jak z tobą było?
Ja jestem wolontariuszem już 5. rok. Mnie to skłoniło. Ja powiem tak, byłem ślepy na drugiego człowieka. Pracuję w takim zakładzie pracy, że przechodziłem koło drugiego człowieka całkowicie nic nie widząc, co mu dolega. W pewnym momencie spotkałem drugiego człowieka, który mi pokazał, chodź, coś ci pokażę. I tak wciągnął mnie w szlachetną paczkę. I to, że zacząłem chodzić po tych innych ludziach, zacząłem znowu ponownie widzieć drugiego człowieka. Dla mnie to jest ciężkie do opowiedzenia, ale jest to naprawdę dla mnie coś niesamowitego, niesamowite przeżycie. Ja wchodzę do tych ludzi, świeżo z ulicy, oni mnie całkowicie nie znają. I oni muszą mi opowiedzieć całą historię. I to jest dla mnie coś niesamowitego, że ci ludzie biorą, otwierają się. Na początku to jest takie ciężkie, ale jak oni otworzą się, potem jest drugie spotkanie, już witają nas, niektórzy na zewnątrz czekają za nami, robią dla nas herbatkę, robią dla nas kawę, szykują ciastka. I żeby tylko przyjść z nami, już nie chodzi o to, żebyśmy im pomogli, ale to, że jesteśmy u nich, rozmawiamy z nimi i doceniamy ich trud, że oni próbują w jakikolwiek sposób wyjść. I to jest dla mnie coś niesamowitego, dlatego jestem w szlachetnej paczce.
Tak jak mówiłeś o tych kontaktach człowiek z człowiekiem, to domyślam się, że wszyscy jesteście po studiach pedagogicznych z odpowiednim przygotowaniem podejścia do człowieka, tak? Kasia.
Właśnie z psychologii to chyba nikt z nas nie studiował, także każdy ma swoje jakieś przeżycia, swoje historie.
No, dobrze, opowiedz nam twoją historię w takim razie.
A ja 4 lata temu rekrutowałam się u Krzysia. To było już też rok po nieudanej rekrutacji, bo zgłosiłam się za późno.
Można się spóźnić do szlachetnej paczki? Nie wiedziałem.
Tak, bo tak naprawdę moment, w którym widać już naszą akcję, kiedy widać finał, no to jest już trochę późny czas na zgłoszenia. Ja się wtedy zgłosiłam, wiem, że dostałam z systemu informację, że zapraszamy do rekrutacji w kolejnym roku, No i w kolejnym roku w końcu czekałam już tego wcześniejszego momentu właśnie wakacyjnego, że to już czas zacząć się rekrutować. Więc wtedy się zgłosiłam, spotkałam się właśnie tutaj z Krzysiem na rekrutacji, która przybiegła pomyślnie. No i tak się zaczęła moja przygoda. Też wcześniej byłam w innych wolontariatach, chciałam pomagać. Też na początku nie do końca wiedziałam, jak ta paczka wygląda, ale no podjęłam wtedy to ryzyko, no i tak jakoś do tej chwili to trwa.
A w życiu prywatnym, gdzie pracujesz, jaki masz zawód?
Ja z zawodu jestem brokerem ubezpieczeniowym. Na co dzień ubezpieczam różne podmioty gospodarcze, więc całkiem inna branża.
No inna, ale gdzieś tak na krzywdę ludzką możesz być wyczulona też zawodowo. Przynajmniej powinnaś.
Tak, jak najbardziej.
Dobrze, Krzysztof, ty jesteś?
Zawodowo zajmuję się analizą żywności i pracuję w laboratorium. Także raczej kontakt z drugim człowiekiem w pracy mam ograniczony.
No a właśnie Jarek, jak to się stało, że mogłeś nie zauważyć drugiego człowieka w pracy? Gdzie ty pracujesz?
Ja jestem elektrykiem w szpitalu. I to w ciężkim szpitalu, bo onkologicznym.
No to
walka
rzeczywiście.
Z rakiem. No to i tak. Tam pracuję już od ponad 20 lat.
To może tam specjalnie człowiek musi jakąś taką zbroję nałożyć, żeby z kolei ze wzruszenia nie rozkleić się całkiem.
Najgorzej jak się widzi dzieci. Mam syna 17-letniego, ale jak widziałam dużo młodsze dzieci, to mnie to bardzo bolało.
Ania, jeszcze teraz. Ty o co się o studiach mówiłaś?
Tak, ja obecnie studiuję wychowanie fizyczne w kaliskim PWSZ-cie. Oprócz tego trenuję sporty walki. Jestem czynną zawodniczką, plus udzielam się jeszcze w innych akcjach charytatywnych, więc mam zabiegany bardzo dzień. Nawet weekendy nie mam wolne, bo często jeżdżę sędziować walki bokserskie i kickbokserskie, więc tak naprawdę mam mało tego czasu. Ostatnio jeszcze nawet samochód niestety po wypadku straciłam, co jeszcze bardziej utrudnia mi jakiekolwiek przedostawanie się z punktu do punktu, ale jakoś dajemy radę.
No proszę, w szlachetnej parce właściwie komplet różnych umiejętności potrzebnych we współczesnym życiu. Ubezpieczenia, sporty walki, elektrycy, laboranci. No pięknie. Cieszę się, że tak różne osoby dają serce przede wszystkim na dłoń.
Przede wszystkim też, jeśli mogę powiedzieć, to jest piękno właśnie tego projektu, bo tak naprawdę spotykamy się jako wolontariusze przede wszystkim i każdy z nas ma inną swoją historię, inne doświadczenia życiowe. Jest na innym etapie życia i też możliwość wymieniania między nami swoich umiejętności, swoich doświadczeń. Tak naprawdę spotykamy w tym roku 44 ludzi i tak naprawdę każdy z nas coś fajnego może innemu pokazać. To też jest fajne, że możemy być otwarci na całą naszą grupę, a do tego otwieramy się na kolejnych ludzi w postaci tych rodzin, do których trafiamy, ale też dalej na darczyńców, których spotykamy. Fajnie jest być po prostu ogniwem tego łańcucha.
Krzysiek, ty jako najstarszy stażem, powiedz mi, czy to jest niebezpieczne być wolontariuszem? Bo słyszałem, że jak się raz zacznie, to potem ciężko skończyć.
Jest niebezpieczne, wręcz zaraźliwe.
No właśnie. Czyli jak się zacznie, to człowiek czuje potrzebę. Tak jak zresztą mówicie, że wy oprócz tego, że dajecie dużo różnym ludziom, sami czerpiecie z tego również energię, uśmiech, to, co koi serce.
Jest tak właśnie. Niejednokrotnie my dostajemy więcej niż te osoby, które dostają paczki. My poprzez to wyjście z domu, odwiedzenie tych rodzin i kontakt z nimi, dostrzegamy to, że nasze życie wcale nie jest takie normalne, puste, że mamy o wiele więcej niż inni. Inni po prostu mogą marzyć o tym, co jest dla nas zwykłe.
Jarek mówił, że on jest taki technicznie wykształcony. Chcę odciążyć Kasię, żebyś powiedział nam dokładnie, jak funkcjonuje ten informatyczny system, precyzyjny, o którym Kasia wspominała, szlachetnej paczki. Macie odpowiednio przygotowaną bazę, tak?
Tak, zgadza się. Wchodząc po wszystkich rodzinach, sporządzamy arkusze. Te arkusze musimy niestety zabrać, wprowadzić wszystko do komputera. Wszystko, co nam ludzie przekażą, całą swoją historię, musimy to wprowadzić. Mamy do tego takie, można powiedzieć, że psychologiczne pytania, bo to są pytania dla nas, czy uważamy, że ta rodzina jest godna szlachetnej paczki, że ona tam może być i że chcemy o nią walczyć. to naprawdę pod tym względem jest to sporo pisania i sporo ludzi musiało się nadpracować na tym, żeby ten program przygotować odpowiednio, że tysiące wolontariuszy w całej Polsce wprowadzają to i to wszystko jest gdzieś w bazie na tym głównym serwerze, że jak przychodzi finał, że na stronie Szlachetnej Paczki wychodzą te wszystkie nasze opisy.
Czyli dobrze zorganizowane. Ale to tak. Już jakby powstało na pewno 19 lat temu, wszystko się tworzyło.
To ewoluuje cały czas.
Ewoluuje, no tak, domyślam się. Ale teraz jeszcze pytanie do Kasi. Zawsze jest dylemat. Komu pomóc? Często sami jesteśmy nagabywani pod sklepami, proszą nas o pomoc, proszą szczerze czy nieszczerze, udają, nie udają. Jak sobie poradzić w tym, no, w tej dżungli właściwie potrzeb ludzkich?
Znaczy powiem tak, każdy z nas jako wolontariusz jest takim małym detektywem, można powiedzieć, w tym co robi, bo tak naprawdę rodziny, do których trafiamy, tak jak powiedziałeś, są różne. Idąc do tych rodzin, poznając ich historię, poznając kryteria, którymi też się kierujemy przy wyborze tych rodzin, przede wszystkim kryterium dochodowe, ale również postawa rodziny, czy jest nastawiona na chęć podjęcia działań zmierzających do zmiany, żeby ta pomoc, którą otrzyma, kierunkowała ją na podjęcie po prostu kolejnych kroków do tego, żeby coś odmienić w swoim życiu. Także szukamy tego piękna w rodzinach i tej chęci zmiany.
Wszystkim nie można pomóc, ale dobrze, że to jest tak lokalna akcja, że znacie tych ludzi albo jesteście w stanie ich poznać, tak jak mówił Jarek, że trzeba porozmawiać, ten wywiad jest bardzo istotny. A teraz jeszcze, nie mówiąc co lepsze, co gorsze, inna taka medialna, głośna akcja, Orkiestra Świątecznej Pomocy. No, czym się wyróżniacie od tej inicjatywy, również Szlachetnej?
Przede wszystkim tym, że docieramy do konkretnych ludzi w konkretnych sytuacjach i staramy się udzielić im konkretnej pomocy. Poznając ich historię, doceniamy to, co robią, i próbujemy być takim motywatorem po prostu do dalszego działania.
Szlachetna Paczka. Czy w paczce, czy raczej w kopercie dajecie pieniądze? Jarek.
Nie. To jest tylko wyłącznie pomoc materialna. Że nie ma żadnych pieniążków, nie ma nic. My bierzemy, dowiadujemy się, co ta rodzina potrzebuje, patrzymy na ich konkretne potrzeby. I to jest konkretna pomoc konkretnym ludziom w konkretnych potrzebach. 3 razy K, można powiedzieć. I to jest, że 100% wolontariusza, który chodzi do tych rodzin, rozmawia z nimi, wypytuje się ich o ich problemach, o ich radościach, o ich szczęściach. To wszystko potem bierze wprowadza, czyli takie jedne 100% wolontariusza. Potem jak znajdziemy tego darczyńcę, darczyńca przygotowuje ten konkretne pomocy dla tej rodziny po wyborze i oni też dają swoje 100%. Czyli praktycznie rodzina dostaje 200% od drugiego człowieka, od 100% od wolontariuszy i 100% od darczyńców.
Wolontariusz daje siebie i służy za ten interfejs taki pomiędzy potrzebującym i darczyńcą. Krzysztof, chciałem ciebie zapytać. Są ludzie, którzy są skryci, wstydzą się swojej biedy. Czy jesteście w stanie dotrzeć do takich?
To znaczy, no, jesteśmy w stanie dotrzeć na podstawie zgłoszeń, ale faktycznie, prawdziwa bieda nie krzyczy, prawdziwa bieda siedzi cicho i najciężej jest do niej dotrzeć. Ale kiedy już do niej dotrzemy, to wtedy niejednokrotnie są łzy wzruszenia. Bo kiedy na przykład uzupełniamy arkusz potrzeb, mówimy, że na przykład rodzina może prosić o żywność, to wtedy tak niechętnie się zgadzają. A jeśli dowiadują się, że mogą prosić o środki czystości czy inne rzeczy dodatkowe, już wtedy się wzbraniają, nie chcą po prostu robić problemów darczyńcom, nie chcą ich narażać na takie duże wydatki. I to jest piękne właśnie, że ci ludzie dziękują za każdą najdrobniejszą rzecz, którą mogą dostać.
A czy oni się muszą sami zgłosić, czy właśnie też są ludzie, którzy ich odszukują i wskazują wam?
Nikt nie może się sam zgłosić. Właśnie człowiek musi zostać zgłoszony przez drugiego człowieka. Czyli tutaj nie można samemu się nominować po prostu do otrzymania Szlachetnej Paczki.
Teraz do Ani mikrofon wędruje. Aniu, ty wspomniałaś o Akademii Przyszłości. Co to jest za projekt?
To jest akcja, można powiedzieć, braterska ze Szlachetną Paczką, bo jak i Szlachetna Paczka, jak i Akademia Przyszłości jest jedno stowarzyszenie Wiosna. W tym roku pierwszy raz ruszamy z Akademią Przyszłości w Kaliszu. To ma za zadanie pomóc dzieciom, przede wszystkim to jest skierowane właśnie do dzieci, które po prostu mają problemy społeczne przede wszystkim, które nie są w stanie odnaleźć się w środowisku i nie radzą sobie w życiu. Często mają też problemy z nauką. Często jest to spowodowane na przykład problemami rodzinnymi, ciężkimi sytuacjami w domu. Każdy wolontariusz ma przypisane jedno dziecko. Czas programu trwa przez cały rok szkolny. Raz w tygodniu wolontariusz spotyka się z dzieckiem około godziny i ma za zadanie właśnie wzmacniać wartości tego dziecka, żeby umiało sobie radzić w życiu.
Odrabiacie lekcje, ale nie tylko, tak?
Przede wszystkim to nie ma polegać na lekcjach, bo nie mamy być nauczycielami. Bardziej to ma być forma wsparcia dla takiego dziecka, żeby podsuwać pomysły, pomóc takiemu dziecku się rozwijać, żeby samo umiało sobie na przykład radzić w życiu.
Twoje zainteresowania, sporty walki chyba imponują dzieciakom.
Tak, bardzo dużo dzieci zwraca na to uwagę. Często robimy pokazy w szkołach, więc jest duże zainteresowanie też tym. Nasi podopieczni raczej nie wszyscy jeszcze wiedzą o tym, że trenuję sporty walki. Na pewno się dowiedzą, bo na pewno będziemy mieli wyjście na salę bokserską. To już ogłosiłam naszym wolontariuszom. Myślę, że się im spodoba.
A czy się zdarzyło tobie parować ciosy sfrustrowanych dzieci?
Nie, na szczęście nie. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Dzieciaki mamy bardzo fajne, bardzo otwarte. Przede wszystkim, co jest najważniejsze, te dzieci pochodzą z trudnych rodzin często, jednak mimo wszystko mają coś pięknego w sobie, chcą pomagać. Ich największymi marzeniami, które nam wypisywali na takich specjalnych ankietach, jest właśnie pomoc drugiemu człowiekowi. Chcą się też udzielać w wolontariatach, więc też o tym myślimy, żeby na przykład zorganizować coś, żeby one mogły też się rozwijać pod tym kątem i zobaczyć, jak to wygląda. I zarazić ich taką pomocą drugiemu człowiekowi.
Właśnie, jak to wystarczy rozejrzeć się dookoła, to stereotypowo starsi potrzebują pomocy, chorzy. Ale często niestety w tej chwili dzieci również. I dzieci również. I to dobrze, że taka inicjatywa jest.
Jeśli jeszcze chodzi o właśnie o te dzieciaki od najmłodszych lat, to jest tak, że po prostu jeśli nie pokażemy tego wzorca, jak można żyć inaczej, czy da się, oni po prostu wyciągają, jak wygląda u nich w domu życie i po prostu nie wiedzą, że można żyć inaczej, nie wiedzą po prostu, jak sobie później radzić w tym życiu. I niestety w większości przypadkach jest tak, że niestety kończą jak w rodzinach było wcześniej. Więc my mamy za zadanie zrobić taki dobry wzorzec, żeby po prostu te dzieci zaznały tego innego życia i poszły po prostu w swoją drogę.
Ty siłą rzeczy masz przygotowanie psychologiczne na studiach.
Tak, prawda? Tak, mamy zajęcia z psychologii.
To, czy to jest też wymagane kryterium do Akademii Przyszłości, czy to po prostu bardziej sercem się człowiek musi kierować?
Bardziej sercem, jednakże na przykład na studiach taka psychologia mamy też wczesnoszkolną, więc to też bardzo pomaga. W każdym razie na pewno jeszcze, jeśli chodzi o moich wolontariuszy, będziemy organizować spotkania z psychologiem, żeby po prostu też mogli mieć to wsparcie, jak sobie na przykład radzić z jakimiś trudnościami z dzieckiem, jeśli będziemy mieli problemy z dotarciem do takiego dziecka. Więc ta pomoc będzie to wsparcie dla wolontariuszy też od fachowego psychologa.
Kasiu, a jak tobie się spodobała nowa inicjatywa, która dołączyła do Szlachetnej Paczki?
Nasza przygoda za nią zaczęła się od tego, że pierwszą rozmowę rekrutacyjną Ania miała ze mną jako Szlachetną Paczkę, ale połowa tej rozmowy przebiegła właśnie o projekcie Akademii Przyszłości. Więc tak naprawdę wtedy Anię też trochę nakręcałam do tego, żeby podjąć inicjatywę utworzenia tego projektu w Kaliszu. Z racji tego, że Szlachetna Paczka osiąga takie wymiary, no to tutaj ja już nie dałabym rady przewodniczyć drugiemu projektowi. Także gdzieś ten projekt też mi był już od dawna w sercu i tutaj wszyscy wolontariusze też wiedzą, że zawsze gdzieś to za mną chodziło i chciałam, żeby ten projekt tutaj w Kaliszu powstał. Więc no tak naprawdę przy rekrutacjach w tym roku właśnie na wolontariuszy Szlachetnej Paczki połowę ekipy zdążyłam zrekrutować do Akademii Przyszłości.
Ilu jest wolontariuszy w Akademii?
W Akademii jest obecnie 10 wolontariuszy, z czego 6 wolontariuszy
jest w paczce,
więc no.
Ale najprawdopodobniej dojdzie nam jeszcze jeden wolontariusz, za czym idzie zrekrutowanie kolejnego dziecka, bo zapotrzebowanie oczywiście jest, więc udało się na szczęście zdobyć jeszcze jedną
Wszystko
osobę.
Wszystko pięknie, ale tak naprawdę to kropla w morzu potrzeb, domyślam się, że takich dzieci, które potrzebowałyby waszej akademickiej pomocy jest mnóstwo.
Tak, dokładnie. No niestety mogliśmy objąć tylko jedną szkołę z racji tego, że raczkujemy, dopiero to jest pierwszy rok Akademii, a jest też ciężko po prostu zdobyć wystarczającą ilość wolontariuszy, która by się podjęła pracy z takim dzieckiem przez cały rok, bo to wiadomo jest obowiązek, systematyka, trzeba włożyć do tego dużo serca i faktycznie czas trzeba poświęcić. Mam nadzieję, że z racji kolejnych lat będzie się udało to powiększać i kolejne szkoły angażować. Jak na razie mamy jedną szkołę podopieczną.
Padła tutaj już nazwa Stowarzyszenia Wiosna, które to patronuje obu tym szlachetnym inicjatywom, i Paczce, i Akademii. Czy zawirowania medialne, które no już ponad rok chyba trwają wokół Stowarzyszenia Krakowskiego, zaszkodziły Szlachetnej Paczce w Kaliszu?
Powiem tak, w tamtym roku troszeczkę nam to utrudniło, ale jednak zarówno społeczność lokalna, jak i darczyńcy, tak i media były nam na tyle przychylne, że pomimo zawirowań, które były na poziomie ogólnopolskim, skupiliśmy się na potrzebach i pomocy po prostu niesionej rodzinom na naszym lokalnym środowisku, także udało się pomóc też wielu rodzinom i działaliśmy po prostu dla wspólnego dobra w naszej tutaj lokalnej wspólnocie.
Tak, można powiedzieć, że takie stereotypowe mądrości medialne czasami no, sprawdzają się, że nieważne, czy mówią dobrze, źle, ważne, żeby mówili. Akurat oczywiście musi to trafić na szlachetny rzeczywiście projekt, który sam, jak już się go puści w ruch, to trwa i oby w nieskończoność, a właśnie, żeby nabierał jeszcze ruchu jednostajnie przyspieszonego. Krzysztof, trochę o tych statystykach chciałbym, żebyś powiedział. Jaki jest zasięg pomocy Szlachetnej Paczki?
W pierwszym roku w dwóch rejonach pomogliśmy 57 rodzinom i z roku na rok systematycznie ta liczba się powiększała. W tym roku docieramy do 98 rodzin. Szacujemy, że w tym roku łączna wartość pomocy takiej zdeklarowanej osiągnie około 250 000 zł dla wszystkich potrzebujących. Można też tak podsumować, że od początku, od kiedy paczka działa w Kaliszu, ta cała łączna pomoc dla ludzi osiągnęła wartość 1 000 000 zł. Czyli gdyby nie powstanie tej Szlachetnej Paczki w Kaliszu, te pieniądze po prostu by zostały zdysponowane na inny cel. A w ten sposób otrzymali je wszyscy potrzebujący tutaj.
Jaka jest codzienność waszej pracy? Jak to wygląda? Kiedy zaczynacie, Kasiu?
Wolontaryjnie zaczynamy działać. Przede wszystkim liderzy rekrutują nowych wolontariuszy w okresie już wakacyjnym. W momencie, kiedy już udaje się zebrać jakąś ekipę we wrześniu, ci wolontariusze zaczynają docierać do różnego typu właśnie organizacji czy placówek, które pomagają nam wytypować rodziny, które dalej w projekcie będziemy mogli odwiedzać. Każdy z wolontariuszy nowych musi też przejść wdrożenie przygotowujące do pracy wolontaryjnej, do tego, żeby postawić się też w roli takiej rodziny i tego, z czym tak naprawdę każdy z nas będzie miał się w danej edycji zmierzyć, bo niełatwo też jest zacząć takie rozmowy i przełamać te bariery też swoje, ale i rodzin, do których trafiamy, więc później trafiamy właśnie na wywiady. Każda rodzina, która zostaje włączona do projektu, jest przez nas odwiedzona dwukrotnie. Na pierwszym spotkaniu są omawiane wszystkie zdarzenia, które doprowadziły do tego, w jakiej sytuacji się znalazły te rodziny. Jest omawiana też sytuacja materialna, zdrowotna i też mamy takie pytania, które zmierzają później do utworzenia opisu, czyli staramy się też znaleźć piękno tych rodzin. Poznajemy ich zainteresowania, ich pasje, ich życie codzienne, tak żeby wydobyć po prostu z tego wszystkiego to, co będziemy mogli po prostu opisać darczyńcy. Drugie spotkanie jest to spotkanie, na którym są omawiane potrzeby konkretnej rodziny, ponieważ pomoc ma być ukierunkowana i uszyta na miarę danej rodziny, więc wolontariusze też spotykają się właśnie po raz drugi z rodziną, omawiają jej konkretne potrzeby. Po tym spotkaniu każdy wolontariusz prowadzący ma za zadanie stworzyć opis danej rodziny, który pojawi się zawsze na otwarciu właśnie bazy rodzin i wtedy to darczyńcy mogą wejść na stronę Szlachetnej Paczki, zapoznać się z historią danej rodziny, poznać jej historię, zobaczyć jej potrzeby i dokonać świadomego wyboru, czy to jest ta rodzina, której chcą konkretnie udzielić pomocy. W tej chwili jeszcze też w rejonie kaliskim mamy kilka rodzin, które nie zostało jeszcze wybranych przez darczyńców, więc też zachęcamy do tego, żeby wchodzić cały czas na tą stronę i też, żeby nam się udało znaleźć wszystkich darczyńców dla tych rodzin, które zostały wytypowane.
Czyli internet jest głównym medium, głównym sposobem dotarcia do tych osób, tych, którzy chcą być ofiarodawcami, tak?
Tak, jak najbardziej.
Kasiu, paczka paczce nierówna. Jakie są rodzaje prezentów, które ofiarujecie potrzebującym?
Znaczy tak, przez to, że chcemy, żeby ta pomoc dla danej rodziny była takim ukierunkowaniem rodziny na poprawienie jej sytuacji i daniem jej tego kopa tak zwanego do dalszego działania, te paczki są różne. Dla jednych jest ważna żywność, środki chemiczne, ale można powiedzieć, że w paczce zdarzało się takie sytuacje, gdzie na przykład ufundował darczyńca prawo jazdy dla członka rodziny, co dało tak naprawdę możliwość utrzymania danej rodziny przez kolejne lata. I ten pan to wykorzystał i do tej chwili jest kierowcą i tak naprawdę utrzymuje własną rodzinę. Zdarzały się sytuacje, że na przykład mama poprosiła o maszynę do szycia, która umożliwiła jej dorobienie po prostu pracami dorywczymi i też dało to jakiś lepszy start w przyszłości.
Czyli czasami nie dajecie prezentu, tylko wędkę, tak?
Tak. Mentalnością teoretycznie całej akcji Szlachetnej Paczki jest nauczenie mentalności wędkarza, bo to też nie do końca danie wędki, ale nauczenie kogoś, że tą wędkę również można zrobić samemu. Bo tak naprawdę dając komuś tylko wędkę, ktoś tą wędkę może powiedzmy sprzedać i dalej być z niczym. A dawanie mentalności wędkarza jest tym, co po prostu umożliwia komuś radzenie sobie w dalszym życiu.
Czy spotykacie się w tym gronie 44 osób w tym roku?
Powiem tak, staramy się co roku prowadzić spotkania takie, które nas przygotowują do organizacji tego Weekendu Cudów. I są to systematyczne spotkania co 2 tygodnie. Odbywają się one w tym roku, jak i w poprzednich latach w Młodzieżowym Domu Kultury. I tam wolontariusze się spotkają, omawiamy to, co nas na danym etapie czeka, jak ma wyglądać nasza praca, poznajemy wtedy również siebie. Z racji tego, że w tym roku jesteśmy tak liczną ekipą, jeszcze chyba nie mieliśmy okazji spotkać się wszyscy razem, z tego względu, że też zależało nam na tym, żeby do samego końca walczyć i odwiedzać jeszcze rodziny. I tak naprawdę ten czas część z wolontariuszy poświęciła po prostu na poznawanie kolejnych historii rodzin.
Finał? Kiedy jest finał?
Finał w tym roku jest 7-8 grudnia.
Czyli już przed świętami, teraz bardziej z Mikołajem powiązany.
Tak.
A chcę jeszcze Jarka zapytać, bo powiedziałeś, że te 200%, 100% wolontariusza i 100% darczyńcy. Co zostaje dla twojej rodziny?
Cierpliwość. Dużo cierpliwości. Naprawdę, bo my znikamy. To dla nas przez 3 miesiące, tak? I można powiedzieć, że od września, wrzesień, październik, na 4 miesiące do grudnia mamy takie intensywnej pracy naszej, że chodząc po tych ludziach, to nie jest, że idziemy na 5 minut. My z nimi siedzimy, rozmawiamy godzinę, półtorej, z niektórymi 3 godziny. Idziemy do drugiej rodziny, następnej. Czasami do domu wracamy 22, 23. To mówimy już po pracy naszej. Mówimy już o weekendach. I ten czas, no rodzina musi nam odpuścić, te prace domowe też zabrać, zrzucić na troszeczkę późniejsze terminy, dopiero no minie ten weekend cudów, to też nie jest koniec naszej pracy, bo to dalej walczymy, musimy zrobić opisy dla daroczyńców z przekazania tych paczek, żeby pokazać tym daroczyńcom, jak rodzina zareagowała na te wszystkie paczki, to wszystko ładnie opisać.
I potem, no, a przebieracie się za świętych Mikołajów? Czy?
Nie, mamy swoje ubiory. Muszą być czerwone stroje nasze. Mamy czerwone czapeczki. Każdy ma... Ja mam akurat taką fajną, charakterystyczną z warkoczykami. Tak, od samego początku założyłem i tak od samego początku to noszę.
Mamy też koszulki Szlachetnej Paczki, także cała ekipa będzie na czerwono, rozpoznawalnie.
Mamy straż pożarną, która jest też czerwona.
Jak najbardziej.
Jeszcze w tym roku pomaga nam wojsko jeszcze.
Nim te paczki trafią do potrzebujących, gdzie one się znajdą wszystkie?
Wszystkie znajdą się w naszym magazynie. W tym roku gościmy na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, ulica Nowy Świat, 28-30. Także dziękujemy tutaj władzom uczelni za udostępnienie pomieszczeń na finał i nasz Weekend Cudów.
wszystkie paczki do rodzin docierają poprzez wolontariuszy. To właśnie wolontariusze muszą zorganizować cały transport. Do magazynu paczki przywożą darczyńcy. One wszystkie są rozładowywane u nas do odpowiednich sal. No i potem musimy je rozwieźć do konkretnych rodzin. Przez te 7 lat udało nam się związać, można tak to nazwać, z kilkoma jednostkami straży pożarnej tutaj z okolic. Co roku nam pomagają w rozwożeniu paczek. W tym roku z racji na to, że jest aż tyle rodzin, wystosowaliśmy poprzez media apel właśnie tutaj dla mieszkańców Kalisza i okolic o pomoc w transporcie paczek. I ku naszemu zdziwieniu, w kilka minut po publikacji tego materiału dostałem 2 telefony, jeden z firmy kurierskiej. Pan zaoferował 3 busy, którymi będzie można rozwozić paczki, ale niestety nie miał 2 kierowców. No i odpowiedziałem mu, że postaramy się załatwić tych 2 kierowców. Rozłączyłem się, po 2 minutach zadzwonił pan z firmy taksówkarskiej, że ma ludzi, nawet więcej niż samochodów i może pomóc nam w rozwożeniu paczek. Także tutaj problemy rozwiązują się same.
No nie dość, że straż pożarna, która przebija samochód przebrany za wóz świętego Mikołaja, to jeszcze taksówkarze i firmy kurierskie. Bardzo, bardzo pięknie. Kasiu, a jeszcze ten okres rekrutacji. Dokładnie powiedz tym, którzy przespali w tym roku, a chcieliby się w przyszłym roku udzielić.
Rekrutację zaczynamy już około czerwca. Jest to czas, kiedy na spokojnie można dokonać zgłoszenia na stronie Szlachetnej Paczki. Wchodzimy i wypełniamy taki arkusz zgłoszeniowy.
To jest arkusz na stronie krakowskiej, tak?
Tak, na stronie ogólnopolskiej szlachetnapaczka.pl. I tam jest zostań wolontariuszem albo właśnie akcji Szlachetna Paczka, albo też wolontariuszem akcji Akademia Przyszłości. I wtedy już po prostu dalej dochodzi do spotkania z taką osobą. Lider opowiada o tym, jak wygląda nasz projekt, na czym wygląda nasza praca. Dowiaduje się też o historii tego wolontariusza, o jego motywacji i co było tym właśnie takim motywatorem do zgłoszenia się. I później w dwójkę podejmują świadomą decyzję, czy jest to ten projekt, w którym dana osoba chce wziąć udział.
A takiej krótszej drogi nie ma. Jest tylko przez Kraków do Kalisza, tak?
Tak, ale powiem, że dla chcącego nic trudnego, tak naprawdę.
Finał Szlachetnej Paczki już niedługo, 7 grudnia. Drodzy Państwo, mało czasu zostało, a jak słyszeliśmy, są jeszcze rodziny, które no, nie mają tych upominków Szlachetnej Paczki. Proszę zajrzeć na stronę Szlachetnej Paczki, może komuś jeszcze można pomóc. Lista wolontariuszy jest zamknięta, natomiast Akademia Przyszłości jeszcze jest otwarty nabór, tak?
Tak, w tym tygodniu jeszcze mogą się zgłaszać jak najbardziej wolontariusze, bo zapotrzebowanie jest, więc jeśli chciałby ktoś się zgłosić, to po prostu zrobi...
Też przez ten Kraków, tak? Przez stronę
główną? Znaczy się tak, zgłaszamy się na stronie zgłoszenia na wolontariat do Akademii Przyszłości, można się jeszcze zgłosić, damy radę, do końca tego tygodnia jeszcze można się zgłaszać.
Drodzy Państwo, tak jak mówiłem, mobilizujemy się, finał akcji niedługo. Każdy może pomóc osobom, które potrzebują tego. W studiu Radia Rodzina byli Katarzyna Muszalska, liderka Szlachetnej Paczki, Anna Kozanecka, liderka Akademii Przyszłości, Jarosław Małecki i Krzysztof Dominikowski. Dziękuję bardzo Wam wszystkim serdecznie. No i ostatnia prosta przed Wami.
Dziękujemy wszystkim słuchaczom i dziękujemy za udział i pomoc na każdym naszym szczeblu działania.
Dziękuję w imieniu naszych słuchaczy i do pracy!